Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 23 marca. Dziś wracamy do tematu Daniela Obajtka, człowieka, o którym w ostatnich tygodniach napisano już milion słów. Jako że ani ja, ani mój rozmówca Robert Tomaszewski nie jesteśmy dziennikarzami śledczymi, to nie będziemy liczyć nieruchomości, tropić dawnych kontaktów z Maciejem C., pseudonim Prezesem, ani prześwietlać listy lokatorów na warszawskich osiedlach Prowbudu. Zastanowimy się natomiast, czy Daniel Obajtek ma szansę wyjść z tego wirażu, jaką rolę w tej ucieczce do przodu mają odegrać Saudyjczycy. Zapraszam na energię do zmiany. Robercie, to może zacznijmy od szybkiego streszczenia najważniejszych kłopotów Daniela Obajtka.
Nie wiem, czy to będzie szybkie streszczenie, ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od prologu do tego całego serialu, a ten prolog zaczyna się późną jesienią, kiedy pojawiły się pierwsze sygnały, że faktycznie coś jest szykowane na Daniela Obajtka. To był czas, kiedy byliśmy pochłonięci dyskusją na temat pralnów Orlenu dotyczących przejęcia Polska Presse, czyli wydawcy 20 dzienników regionalnych. O tym pierwszy pisał The Economist. Pojawiła się burza medialna, dyskutowano o tym, czy to w ogóle jest zasadne, że wielki paliwowy koncern będzie przejmował lokalną prasę. Ale wtedy zaczęły pojawiać się sygnały, że coś jest na rzeczy, że jakaś akcja przeciw Obajtkowi jest szykowana. W listopadzie Newsweek podał, że inwestowaniem w media tym pomysłem zaraził Obajtka Adam Hoffman, były rzecznik i współwłaściciel firmy doradczej R4S. Tam media sugerowały, że wręcz Orlen był zainteresowany odkupieniem telewizji TVN24. Później, kiedy okazało się, że te pogłoski o Polska Press są prawdziwe, pojawiły się informacje o tym, że Orlen może przejąć Rzeczpospolitą i Parkiet. To ostatecznie na razie okazało się nieprawdziwe, ale ten mariaż Orlenu z mediami zaczął wywoływać jakieś tam nerwowe ruchy. No i wreszcie 16 grudnia na łamach serwisu W Polityce pojawił się tekst, którego główną tezą było to, że kreowanie w mediach tak zwanej afery Hoffmana ma de facto uderzyć w Obajtka i sprawić, że ma zostać odwołany ze stanowiska.
Zanim pójdziemy dalej, powiedzieć, co to jest afera Hoffmana.
Ta afera Hoffmana została ujawniona przez mecenasa Romana Giertycha, który opublikował na jednym z mediów społecznościowych nagranie rozmowy pomiędzy Leszkiem Czarneckim, właścicielem Idea Banku, a właśnie Adamem Hoffmanem w sprawie ich planów biznesowych. I to mniej więcej dotyczyło tej kwestii. Później to było jakoś tam bardzo mocno omawiane w mediach, no ale Orlen odebrał to jako taki sygnał świadczący o tym, że ktoś próbuje skleić Adama Hoffmana i Daniela Obajtka. Później mamy okres przerwy, który trwa do końca stycznia. Wtedy Jarosław Kaczyński występuje w telewizji W Polsce i opowiada o tym, jak to Daniel Obajtek jest nadzieją dla kraju i wszystkich Polaków, którzy chcą dobra naszego narodu. To jest ten moment, kiedy wszyscy rozmawiają i spekulują o dalszej politycznej karierze Daniela Obajtka, o możliwym zostaniu premierem, następcą Jarosława Kaczyńskiego. No i niemal miesiąc po tym wywiadzie, 26 lutego, ukazuje się pierwszy artykuł Gazety Wyborczej o tak zwanych taśmach Daniela Obajtka. Z tych taśm, z tej pierwszej publikacji wynika, że obecny prezes Orlenu w czasach, gdy był wójtem Pcimia, chciał zniszczyć firmę swojego wuja. I jako samorządowiec kierował konkurencyjną wobec tego wuja spółką z tylnego siedzenia, czego przepisy ustawy samorządowej wprost zabraniają. Następnie miał o tym rzekomo skłamać w sądzie w 2014 roku. Potem 26 lutego mamy do czynienia już z takim praktycznie codziennym serialem o kolejnych powiązaniach prezesa Orlenu, czy to z osobami z jego bliskiego kręgu, które robią karierę w spółkach skarbu, czy kolejnych nieprawidłowościach, jakie wychodziły z czasów jego kariery w samorządzie. 3 marca Wyborcza ujawnia nowe nagrania, które potwierdzają to, że jako wójt Pcimia Daniel Obajtek kierował tą konkurencyjną firmą w stosunku do swojego wuja. 9 dni później TVN24 podaje, że płyty CD z nagraniami zeznań Obajtka z 2009 roku zniknęły z prokuratury. Tego samego dnia zaczyna się też seria publikacji mediów na temat majątku Daniela Obajtka, o jego licznych nieruchomościach informuje Newsweek, ale też Okopres. To są jakieś pałace, dworki, które miał rzekomo kupować jeszcze przed objęciem wysokopłatnych posad w Enerdze i Orlenie. No i wreszcie 13 marca Wyborcza informuje o tym, że w 2018 roku Daniel Obajtek nabył po okazyjnej cenie apartament na warszawskim Bemowie, na osiedlu Awangarda, na którym to osiedlu mieszka również Adam Hoffman i bliscy jego współpracownicy, ale też bliscy współpracownicy Daniela Obajtka. I tym takim ostatnim odcinkiem tego serialu jest publikacja znowuż Wyborczej z ostatniego poniedziałku, z wczoraj, o tym, że Obajtek mógł mieć jakieś związki z Maciejem C., pseudonim Prezes, które to dotyczyły zawyżania wartości granulatu i wystawiania faktur za fikcyjne transporty.
Przeszedłeś przez te kolejne publikacje. Ten serial rzeczywiście trwa już dosyć długo i praktycznie codziennie są jakieś nowe doniesienia, mniej lub bardziej rzeczowe. Ja pamiętam, w którymś momencie zdaje się Rzeczpospolita napisała o tym, jak to Daniel Obajtek stanął na czele Rady Klasowej i terroryzował ciało pedagogiczne, co wydało mi się dosyć kuriozalne. Jednak grzebanie w przeszłości szkolnej. Doszliśmy, wydaje mi się, do granicy absurdu, jeżeli chodzi o doszukiwanie się różnych ciemnych kart w karierze Daniela Obajtka, ale chciałem ciebie zapytać z twojej perspektywy, jak ty uważasz, jakie są dwa, trzy takie najważniejsze i najbardziej groźne zarzuty dla Daniela Obajtka z perspektywy, no tak naprawdę chyba kwestii prawnych albo takich prawno-politycznych?
Chyba najgroźniejszy jest ten zarzut dotyczący składania fałszywych zeznań w sądzie w 2014 roku, bo on przedawnia się po 15 latach i teoretycznie prokuratura może do tego wrócić. Również to, co ostatnio opisała Wyborcza, rzuca jakiś tam cień na tą przeszłość prezesa Orlenu i te kontakty z półświadkiem przestępczym. Tutaj mieliśmy i zaprzeczenie ze strony prokuratury, która twierdziła, że do tych zdarzeń w ogóle miało nie dojść, i też dementi ze strony Obajtka, więc tutaj wydaje się, że to się będzie przeradzało w jakiś spór prawny na 100% pomiędzy Wyborczą i prezesem Orlenu. Ale politycznie wydaje się, że chyba najgroźniejsze jest to sklejanie Obajtka z Hoffmanem. Tak? To znaczy prezes Orlenu zainwestował dużo energii w to, żeby się odkleić od byłego rzecznika PiS, traktowanego przez Nowogrodzką trochę jako takie radioaktywne ciało, radioaktywnego gracza. I tak naprawdę jego przyszłość w polityce może w jakiś tam sposób zależeć od tego, co się z tymi powiązaniami z Hoffmanem ostatecznie wyklaruje. Więc wydaje się, że politycznie to jest chyba największy problem prezesa Orlenu.
Tu są trzy logiki tak naprawdę. Jedna to jest ta logika prawna, druga to jest ta logika trochę, powiedziałbym, odbioru społecznego i jak przeciętni obywatele widzą te sprawy. No trzecia to jest jeden szczególny obywatel, czyli Jarosław Kaczyński, to co Jarosław Kaczyński z tego wszystkiego wiedział, dowiedział się, albo co z jego perspektywy jest największym grzechem Daniela Obajtka. I tak jak mówiłeś, to są te kwestie związane z kontaktami z Adamem Hoffmanem, od których się bardzo silnie odżegnywał na tym etapie jeszcze tej tak zwanej afery Hoffmana Daniel Obajtek. Są też kwestie związane z kontaktami z Beatą Szydło i ewentualnie z zatrudnieniem jej syna w jednej z firm, które należą do Daniela Obajtka. No i trzecia rzecz to są, wydaje mi się, też jakieś tam kwestie takie około obyczajowe, czyli trochę historia o tym, w jaki sposób Daniel Obajtek funkcjonuje w swoim życiu osobistym, o czym wcześniej w ogóle nie, chyba nikt specjalnie się nie interesował, natomiast to są takie rzeczy, które zgaduję, że dla tak konserwatywnej, światopoglądowo osoby jak Jarosław Kaczyński mogą też być jakoś tam, no nie wiem, czy aż szokujące, ale nieprzyjemne. Więc to jest jeszcze pytanie, jak ty oceniasz, czy Jarosław Kaczyński już wyleczył się z miłości do Daniela Obajtka, czy myślisz, że jeszcze jednak trwa w swoim zauroczeniu tym politykomenadżerem?
Przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Znaczy, tak jak patrzę i obserwuję całą tę historię, chociaż zawodowo staram się analizować poczynania biznesowe Orlenu, to przez to, że jest to spółka skarbu kierowana przez osobę nominata politycznego, no to też musimy analizować to, co się dzieje w tej sferze. To w całej tej historii i tej strategii obrony Obajtka przed zarzutami ze strony Wyborczej i innych mediów, Obajtka broni PiS, Obajtka bronią związkowcy w Orlenie, Obajtka bronią działacze partyjni. Premier Mateusz Morawiecki, który wiemy, że nie słynie z ciepłych relacji z prezesem Orlenu, nawet się za nim wstawił, ale jedyną osobą, która nie zabrała jeszcze głosu od momentu odpalenia taśm przez wyboczym, jest Jarosław Kaczyński. W sensie on jeszcze nie wypowiedział się w obronie Obajtka. Być może jeszcze PiS zwleka z tym głosem prezesa tej formacji, który przetnie ostatecznie wszelkie spekulacje odnośnie do przyszłości Obajtka jako prezesa Orlenu. Ale być może jest też tak, że zdecydowano na razie nie wystawiać Kaczyńskiego do obrony Obajtka, ponieważ nie wiemy, co jeszcze media opublikują, nie wiemy, jaki zasięg będzie jeszcze tej afery i jak ona może zostać ostatecznie odebrana przez elektorat PiSu i w ogóle opinię publiczną. Więc odpowiadając na twoje pytanie, nie jestem w stanie jasno stwierdzić, chyba nikt nie jest w stanie, czy Kaczyński dalej wierzy w Obajtka, ale wydaje się, że ten ostatni miesiąc mógł znacząco nadwątlić tę wiarę.
To zanim przejdziemy do obrony Obajtka, chciałem jeszcze ciebie zapytać o to, kto Obajtka atakuje. No bo z jednej strony wiemy, że to, i tu można sobie to nazwać jak kto woli, czy wolne media, czy media niechętne PiS-owi kule niosą, natomiast ja się zastanawiam, kto strzela do Daniela Obajtka i zresztą nie tylko ja, to jest jedno z najczęściej powtarzanych pytań w tej sferze polityczno-dziennikarskiej. Znaczy, kto tak naprawdę stoi za tymi publikacjami, bo wydaje się, że tych materiałów jest tak dużo i one płyną tak szerokim strumieniem do mediów, że tutaj ktoś musi jednak sterować tym przekazem i skądś one trafiają do mediów.
Tutaj oczywiście nie wiemy tego, skąd to płynie, kto jest tym głównym architektem całej tej operacji. Na pewno widać, że to jest jednak operacja, tak? To znaczy, że to jest naprawdę dobrze zgrane, widać, że ta fabuła jest podzielona na odcinki po to, żeby podtrzymywać zainteresowanie opinii publicznej. Spekulacji o tym, kto to może być, jest wiele, tak naprawdę wyłaniają się tutaj kilka takich głównych. No przede wszystkim mogą to być po prostu jakieś siły, które nie chcą kontynuacji planów Daniela Obajtka, czyli przede wszystkim fuzji z Lotosem, ale tutaj chyba nawet ważniejsze byłoby połączenie przyszłe z PGNiG tak naprawdę. To jest firma, która oprócz tego, że jest największym gazowym graczem w Polsce, monopolistą, to jest też firma, która ma bardzo silną tożsamość wewnętrzną, która zawsze była pod ochroną służb specjalnych, która miała po prostu dbać o bezpieczeństwo państwa. No i teraz łączenie tej firmy z wielkim koncernem naftowym, Orlenem, który wcześniej wchłonął już energię i już zabiera się za konsumpcję Lotosu, no wywołał gigantyczny opór. Więc tą pierwszą grupą, która mogłaby inspirować ten wyciek tych materiałów na temat Obajtka, taśm i tak dalej, no to mogą być po prostu tak zwani gazownicy, czyli osoby związane czy to ze służbami, czy z samym PGNiG-iem, które po prostu nie chcą tej fuzji. Druga opcja jest bardziej polityczna i związana z tym, kto najbardziej zyskuje na tej całej aferze. No bo o ile pod koniec stycznia zastanawialiśmy się trochę, czy faktycznie Obajtek może stać się nowym premierem, no to największą stratę z tego tytułu ziszczenia się tych planów poniósłby Mateusz Morawiecki. W tym momencie Mateusz Morawiecki jest tak naprawdę największym zwycięzcą w tym sensie, że zniknął mu kontrkandydat do bycia premierem, następcą Kaczyńskiego, czy może schował się na chwilę. Zobaczymy, jak ta afera się dalej potoczy. Być może kiedyś Obajtek wypłynie znowu, ale no na razie wszystko wskazuje na to, że politycznie Morawiecki na tym zyskuje, więc być może niektórzy też wskazują na to, że to on mógł być inspiratorem tego. Trzecia opcja jest taka, że tu mogły się odezwać na przykład zagraniczne domy mediowe, grupy medialne, które bardzo mocno tracą na polityce Orlenu dotyczącej konsolidacji tego sektora domów mediowych. Tam jest ta spółka Sigma Biz, która ma przejmować kontrakty od spółek skarbu na obsługę medialną. To jest spółka córka Orlenu i PZU, która tak naprawdę dąży do monopolizacji rynku wartego wiele miliardów złotych, no i tutaj wpływa też bardzo mocno na różne interesy prywatnych graczy. No i są nasze źródła, które spekulują, że faktycznie to mogłoby pójść z tego kierunku, ale niewykluczone, że jest też tak, że trochę każda z tych historii składa się jakoś. To znaczy Obajtek przez całą swoją karierę narobił sobie tylu wrogów, czy to będąc jeszcze w Armirze, czy potem w Enerdze, no i wreszcie w Orlenie, że w pewnym momencie oni mogli jakoś te swoje wysiłki po prostu połączyć. Też jest taki scenariusz tłumaczący, dlaczego to następuje ten atak w tym momencie, więc jedna z tych opcji na pewno tak.
Ja bym chyba, jeżeli mogę sobie pozwolić, bym wykluczył międzynarodowe domy mediowe, bo wydaje mi się, że to byłby jakiś bardzo nowy gracz na polskiej scenie intryg i afer, ale kto wie. Natomiast jeszcze dopisałbym hipotezy, które krążą, że to jest środowisko Zbigniewa Ziobry i to na to by wskazywało wyciek różnych danych z prokuratury. Natomiast też nie do końca jestem w stanie zrozumieć, co tutaj zyskiwałby Zbigniew Ziobro. No i wreszcie jest jeszcze scenariusz podsuwany przez raczej środowiska pisowskie, to znaczy, że to jest w ogóle afera pisana obcym alfabetem, to znaczy, że tutaj ujawniły się wpływy rosyjskie i że Rosjanie z różnych względów byli nieprzychylni tym kolejnym przejęciom i że byli niechętni, żeby na przykład, i do tego za chwilę przejdziemy, Saudowie weszli na polską ziemię, albo że też byli niechętni, żeby rozbić pewien układ, który istnieje albo nie istnieje, tego tak naprawdę nie wiemy w Pegnigu. To nas prowadzi z powrotem do tych gazowników, o których mówiłeś. Podsumowując, nie wiemy, takie są hipotezy, takie krążą. Może też być tak i myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne, że ile środowisk, tak jak mówiłeś, było niechętnych, nieprzychylnych Danielowi Obajtkowi, któryś z nich zapoczątkowało tą lawinę śnieżną, a za tym poleciały trochę inne, kolejne kamienie i głazy na głowę Daniela Obajtka. To teraz chciałem się ciebie zapytać, Robercie, jak Daniel Obajtek próbuje się bronić i czy się obroni?
Sądzimy, że Daniel Obajtek w sytuacji, w której obecnie się znajduje, może spróbować wykorzystać proces fuzji Orlenu z Lotosem do tego, żeby dać opinii publicznej, ale też własnej informacji argument za tym, że jest wciąż menadżerem, który wszystko może. No i tym argumentem byłoby zakończenie tej fuzji sukcesem. No i wydaje się, że nasze źródła to jakoś tam potwierdzają, też nasze wcześniejsze doniesienia, że największy koncern naftowy na świecie, czyli Saudi Aramco, jest zainteresowane tym, żeby wejść do Polski i jednocześnie Orlen jest zainteresowany tym, żeby wpuścić tutaj Saudi Aramco. Ten koncern, cały czas tego nie wiemy, tak cały czas poruszamy się w sferze spekulacji i tego, co się wydarzy, ale miałby przejąć 30% udziałów w rafinerii w Gdańsku. Orlen musi ją sprzedać, znaczy te udziały, po to, żeby wypełnić warunki postawione przez Komisję Europejską i dokończyć fuzję z Lotosem. Tych warunków jest znacznie więcej. Oprócz tych udziałów w rafinerii Orlen musi sprzedać też bazy paliwowe, sieć logistyczną, produkcję bitumenu, prawie 400 stacji benzynowych Lotosu, czyli w skrócie podsumowując, musi tutaj wpuścić zagranicznego konkurenta, który zastąpi Lotos. Teraz Orlen i Lotos konkurują ze sobą, natomiast Bruksela zdecydowała, że okej, te firmy mogą się połączyć, ale zanim to zrobią, muszą tutaj stworzyć przestrzeń do tego, żeby ktoś wszedł i ktoś stworzył te warunki do dalszej konkurencji. No i Orlen bardzo by chciał, wszystko na to wskazuje, żeby tym kimś było Saudi Aramco.
No dobrze, ja tutaj muszę zgłosić dwie takie grubsze wątpliwości moje. Jedna jest taka, że ja cały czas się zastanawiam, czy taka firma jak Saudi Aramco będzie chętna i gotowa, żeby wejść na polski rynek w tak niepewnym momencie, w sytuacji, w której z jednej strony prezes, który jest w pewnym sensie gwarantem, i tak to też ma być sprzedawane, jest gwarantem tej transakcji, jego przyszłość jest niepewna. Z drugiej strony sama ta transakcja i w ogóle to połączenie staje się dosyć niepewne, no bo jeżeli to Daniel Obajtek miał to wszystko dowieść, to jeżeli go nie będzie, to pytanie, czy to wszystko będzie. No i trzecie pytanie, to jest pytanie o stabilność polityczną w tym kraju. Znaczy, czy Saudyjczycy, obserwując i czytając, co się pisze o Polsce, będą gotowi, żeby się ładować w tak niepewne okoliczności. Tutaj jakby abstrahuję od tego, co pisze polska prasa i o tym, czy, co my też mówimy, mniej więcej co środę raz mówimy, że będą wybory, potem mówimy, że nie będzie. Ja mówię, że pewnie będą. Wojtek Szacki mówi, że nie będzie, bla, bla, bla. Natomiast jak ja czytam na przykład jakieś tam opracowanie Eurasia, czyli jednego z takich najważniejszych centrów analitycznych światowych, które pisze z Londynu o sytuacji polskiej, no to oni 2 tygodnie temu bodajże zmienili swoje przewidywania i zaprognozowali, że w tym roku dojdzie do wyborów. Nie mówię, że Eurasia wie lepiej od nas, co się wydarzy, czy wie lepiej, nie wiem, od PiSu, Daniela Obajtka, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy będą wybory, czy nie, ale to są źródła, które na 99,9% docierają do ludzi, którzy decydują o tym, czy i gdzie Saudi Aramco zainwestuje. Więc to jest moja jedna gruba wątpliwość, czy Saudyjczycy są gotowi wejść w to polskie piekiełko w tym momencie. Szczególnie, że rozumiem, że z ich perspektywy to by była dosyć duża i ważna decyzja, jeżeli chodzi o taką geostrategiczną, geopolityczną też politykę inwestycyjną, bo by weszli do tylnego ogródka Rosjan i tak dalej, i tak dalej. To pewnie ty o tym za chwilę więcej powiesz. Druga sprawa to jest, czy rzeczywiście wejście na polski rynek Saudi Aramco i przejęcie 30% rafinerii w Gdańsku to jest coś, co spowoduje, że problemy Daniela Obajtka odejdą i wszyscy sobie pomyślą, nie, no w sumie spoko, że ma to szlacheckie gniazdo i nie ma problemu, że z Maciejem C., pseudonim prezes, w chłopskim jadle spotykali się 17 razy i mieli 921 nieodebranych połączeń, tam odebranych połączeń. No ale w sumie Daniel Obajtek sprowadził Saudyjczyków do Polski, więc to jest duża rzecz i może mu zapomnieć te stare, nieważne grzeszki. W sensie wydaje mi się, że to są zupełnie różne perspektywy i zupełnie różne tematy i naprawdę nie rozumiem, jakim cudem ten kontrakt i to wejście z Saudyjczyków do Polski miałoby się przełożyć na zmianę postrzegania Daniela Obajtka przez opinię publiczną w Polsce.
No i tutaj się z tobą w 100% zgadzam. To znaczy ten moment ewentualnego wejścia Saudów do Polski no jest dość trudny, no bo nic tu się nie składa. Nie wiemy, czy Obajtek przeżyje, nie wiemy, jaka jest stabilność koalicji rządowej. Wreszcie, jak spojrzymy sobie na same Saudi Aramco, no to zobaczymy, że z punktu widzenia tego globalnego koncernu, bo to jest globalny koncern, Polska to jest jakiś zupełnie mało istotny rynek, który tak naprawdę no, nie ma większego znaczenia w perspektywie tego, z czym się mierzą Saudowie. Saudowie mają przede wszystkim główną bolączkę, którą jest tracąca na znaczeniu ropa. Oni muszą w ciągu najbliższej dekady dokonać dużej dywersyfikacji swojej działalności, tak żeby budząc się w tej nowej rzeczywistości potransformacyjnej, dążącej do neutralności klimatycznej, żeby w ogóle utrzymali się dalej w grze. Dlatego mocno inwestują w petrochemię, która ma być takim sposobem właśnie na dywersyfikację działalności biznesowej, ale w odróżnieniu od innych, na przykład zachodnich koncernów paliwowych, oni bardzo wolno i bardzo konserwatywnie podchodzą do odchodzenia od ropy. Oni jednak wiążą z ropą bardzo duże cały czas nadzieje, dużo inwestują w wydobycie, dużą uwagę przykładają do tego, żeby dbać o swoją pozycję na rynkach wschodzących. Na przykład Chiny są dla nich absolutnym priorytetem, no bo chińska gospodarka w najbliższych latach będzie konsumowała coraz więcej tej ropy, więc Saudi Aramco chce się tam utrzymać jako główny gracz. No i wreszcie to jest bardzo konserwatywny koncern, to znaczy oni podejmują bardzo długo decyzje, nie tylko ze względu na to, że są po prostu bardzo duzi, ale też dlatego, że ich główny akcjonariusz jest monarchią absolutną, który to koncern dostarcza największą część saudyjskiego budżetu, więc przykładowo pierwszy kontrakt długoterminowy, jaki został podpisany między Saudi Aramco a Orlenem, był negocjowany 3 lata. Więc teraz, kiedy to się dzieje, ta fuzja, te warunki, które komisja przedstawiła, zostały pokazane w lipcu, nagle tutaj mieliby się pojawić Saudowie. No, tutaj się z tobą zgadzam. W sensie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nie jest dobry moment na to, żeby pakować się do Polski. Ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli się przyjrzymy tej strategii, no to Saudowie przede wszystkim dążą do tego, żeby zapewnić zbyt swojej ropie. To znaczy szukają takich rynków, gdzie mogą w pewny sposób wchodzić i zagwarantować sobie to, że ta ropa będzie po prostu odbierana w długiej perspektywie czasowej. Oni rok temu rozpętali taką wielką wojnę cenową z rosyjskim Rosnieftem, czyli drugim tak naprawdę największym wydobywcą ropy na świecie, po to, żeby walczyć o te udziały w rynkach. No i tutaj tam pojawia się ta Polska. My do końca nie wiemy, co się znajduje na stole negocjacyjnym pomiędzy Saudi Aramco i Orlenem, ale z tych informacji, które do nas dotarły, wynika, że jest tam długoterminowy kontrakt na odbiór ropy. Orlen ma już taki kontrakt. On przewiduje dostawy 400 tysięcy ton ropy saudyjskiej do Polski, ale wszystko wskazuje na to, że Orlen jest bardzo, bardzo zainteresowany tym, żeby zwiększyć ten wolumen i to bardzo znacząco i na długi okres. To dawałoby Saudom pewność, że mają rynek zbytu w tej części Europy, w której nie są obecni. Pamiętajmy, że oni w Europie ani nie mają stacji benzynowych, ani nie mają rafinerii. W Polsce nic nie mają tak naprawdę. Mają centra R&D w Paryżu i w Londynie i udziały w terminalu naftowym w Rotterdamie. To jest wszystko, co mają w Europie. I przez ten kontrakt i przez udziały w rafinerii w Gdańsku oni mogliby sobie teoretycznie otworzyć drogę, wrota do zupełnie nowego rynku, na którym są słabo obecni, który to rynek, czyli rynek Europy Środkowo-Wschodniej, ale też rynek Morza Bałtyckiego, jest zdominowany przez ich głównego konkurenta, czyli rosyjski Rosnieft. Czyli oni otworzyliby sobie nie tylko drogę do tego, żeby sprzedawać więcej swojej ropy, ale otworzyliby sobie drogę do tego, żeby tych Rosjan podgryzać w ich tak naprawdę mateczniku. A to jest o tyle istotne, że jeżeli przyjrzymy się tym relacjom pomiędzy Aramco a Rosnieftem, to zobaczymy, że tak naprawdę zgoda tych dwóch koncernów warunkuje na przykład to, czy OPEC Plus, czyli to ciało, które decyduje o produkcji ropy wśród największych producentów na świecie, zdecyduje się na cięcia. I do tej pory Rosjanie na przykład byli bardzo oporni. Nie chcieli ciąć, tak? Saudowie byli gotowi ciąć to wydobycie swoje, żeby ta cena ropy rosła. Natomiast w momencie, w którym Saudowie zaczynają szachowanie to jest zbyt wielkie słowo, ale zaczynają podgryzać ten Rosnieft tutaj w Europie Wschodniej, no to sytuacja zaczyna się odmieniać, tak? Ta pozycja negocjacyjna Rosjan słabnie. Więc to są te dwa główne argumenty przemawiające za tym, że Aramco mogłoby się w Polsce pojawić.
Rozumiem, że jest też trzeci, to znaczy taki po prostu, że ta słabość biznesowo-polityczna Daniela Obajtka może grać na korzyść Saudów. To znaczy to jest taki moment, kiedy z jednej strony oni muszą mieć świadomość tego, że ta inwestycja jest niepewna, ale tym samym są w stanie mieć dużo silniejszą pozycję negocjacyjną i jeżeli rzeczywiście, tak jak mówisz, tak Orlenowi zależy na tym sukcesie, jakim ich zdaniem byłoby wprowadzenie tutaj na polski rynek Saudów, no to siłą rzeczy Orlen jest, mówiąc językiem karcianym, na musiku i siłą rzeczy Saudowie mogą tutaj wynegocjować wszystko, co by chcieli. Myślę też, że zgaduję i przechodzę do tej drugiej mojej wątpliwości. Zakładałbym, że jeżeli Saudowie by wchodzili tutaj, bo to przyszło mi do głowy, jak mówiłeś o tym, co Saudowie mają albo nie mają w Europie, no to wypadałoby, żeby jak już wchodzą na polski rynek, żeby podpisali jakieś duże umowy albo po prostu kupili jakiś klub piłkarski. Czy to była Legia Warszawa, czy Orlen Płock, czy może Lechia Gdańsk, to tutaj możemy tylko spekulować, ale no to jest, wydaje mi się, jedyny sposób, który by spowodował, że Daniel Obajtek mógłby pokazać przeciętnemu Polakowi miarę sukcesu tej transakcji. Więc opowiedz mi, Robert, poza tym, że teoretycznie Saudowie mogliby, o czym nie wiemy, zgadujemy, ale mogliby kupić jakiś klub piłkarski w Polsce, bo to zawsze dobrze wygląda, jakoś się tak kojarzy z saudyjską ropą, to jak jeszcze ta transakcja mogłaby spowodować, że opinia publiczna inaczej spojrzałaby na Daniela Obajtka?
No to są te dwa główne argumenty. To znaczy, gdyby się okazało, że ten kontrakt długoterminowy jest jakoś bardzo, bardzo korzystny na super warunkach, ta ropa jest tania. No, przypomnijmy, że Saudi Aramco ma najniższe koszty wydobycia ropy na świecie. Oni wydobywają baryłkę ropy za $4, którą później sprzedają za ponad 60. No taka jest teraz mniej więcej obecnie cena na rynku. To daje im możliwość naprawdę dania dużego dyskountu. Więc ceną za to może być po prostu długoterminowość i jakaś tam klauzula take or pay, na którą Orlen mógłby się jakoś tam zobowiązać. Wiele wskazuje na to, że Orlen podejmie taką decyzję. Pamiętajmy, że Lotos cały czas nie podpisał nowego kontraktu z Rosnieftem, po tym jak ostatni wygasł 31 grudnia. Natomiast Orlen ograniczył wolumen zakupów w Rosniefcie w ostatnich dniach, co by sugerowało, że te oba koncerny szykują taką dużą przestrzeń do tego, żeby móc niedługo odbierać z nowego kierunku jakieś duże wolumeny. Więc mamy ten argument dotyczący taniej ropy, która może przełożyć się na niższe ceny paliw na stacjach. Trudno na razie w ogóle wyrokować czy przewidywać, jak to mogłoby się stać, ale może zostać podjęta próba narzucenia takiej narracji, że proszę bardzo, mamy saudyjską ropę, jest ona tania, teraz będziemy jeździć za 4 zł za litr, a może za 3,50 zł za litr 95. Druga jest taka, i tutaj jest bardziej taki geopolityczny wymiar wchodzi, że Daniel Obajtek, podpisując kontrakt z Saudami, wyzwala Polskę z objęć Rosji. Czyli Polska przestaje być uzależniona od dostaw rosyjskiej ropy, kupujemy coraz więcej surowca z innych kierunków, od Saudyjczyków, geopolitycznie się uniezależniamy, jesteśmy zdywersyfikowani. Więc wydaje mi się, że te dwa argumenty mogą być użyte. Tam na stole może być jeszcze taki globalny sojusz. To znaczy, ja też słyszę w swoich źródłach, że Orlen szuka takiej możliwości wejścia w taki global partnership z Saudi Aramco. I tutaj możliwe byłyby na przykład jakieś wspólne inwestycje, czy to w petrochemię. Te oba koncerny inwestują akurat w petrochemię. Więc ty mówisz o klubie piłkarskim. Ja myślę, że tam może wejść jeszcze F1, jakieś wspólne inicjatywy pozarafineryjne, pozabiznesowe i generalnie takie zacieśnienie relacji z Arabami. Też pamiętaj, że jesteśmy w sytuacji, w której Amerykanie są raczej dalej niż bliżej podpisania nowego porozumienia z Iranem, które pozwoliłoby Iranowi wrócić na rynek ropy, a wiemy, że nasze koncerny bardzo chętnie kupowały irańską ropę. Więc Saudowie z perspektywy Waszyngtonu są dobrym sojusznikiem dla Polski i też Riad, w ogóle Arabia Saudyjska, może patrzeć na ten kontrakt z Orlenem właśnie w ten sposób. Gdyby się okazało, że w pewnym momencie Iran wróci na rynek ropy, no to Polska już tak chętnie nie będzie kupowała tego surowca z tego kraju, no bo będzie miała długoterminowy kontrakt Saudi Aramco. Więc my tutaj rozmawiamy o tej perspektywie antyrosyjskiej tego porozumienia, ale to może mieć też swój wymiar antyirański, który może być wręcz ważniejszy dla Saudów niż kwestia rywalizacji z rozniewtem.
No dobrze, Robert, dziękuję bardzo. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze na koniec zapytam się ciebie, jak ty oceniasz, ile czasu w Orlenie zostało Danielowi Obajtkowi? Czy myślisz, że Daniel Obajtek dotrwa do finalizacji fuzji Orlenu z Lotosem?
Tak, sądzę, że Obajtek dotrwa do finalizacji tej fuzji. Odwoływanie go, i chyba Wojtek Szacki też podziela moje zdanie, tak jak słuchałem waszego ostatniego podcastu w tej sprawie, na temat perspektyw Daniela Obajtka i tego, czy zostanie prezesem Orlenu, czy nie. Wydaje mi się, że Nowogrodzka pozwoli mu dokończyć to przedsięwzięcie, ale pytanie, co dalej, tak? Jeżeli Obajtek wróci z tarczą z Arabii Saudyjskiej, pokaże i będzie w stanie przekonać opinię publiczną, ale też PiS, że odniósł wielki sukces i dalej jest menadżerem, który wszystko może, no to moim zdaniem ta jego perspektywa utrzymania się na stanowisku pozostanie w grze. Natomiast jeżeli ta fuzja okaże się niewypałem, a ewentualne porozumienie z Saudi Aramco zostanie zbombardowane przez opinię publiczną, czy też Piotra Naimskiego, który od zawsze był przeciwny łączeniu Orlenu i Lotosu na tych warunkach, na których podyktowała Komisja Europejska, no to ta przyszłość może okazać się, ta perspektywa utrzymania się na stanowisku szefa Orlenu, znacznie krótsza.
To ja tutaj pozwolę sobie na trochę bardziej odważne spekulacje. Ja myślę, że tak naprawdę bardzo, bardzo wiele zależy od tego, jak wyglądają teraz, jak przebiegają fokusy, które zakładam, że są zamówione przez PiS. Zakładam, że siłą rzeczy sprawa Obajtka musi przełożyć w jakimś tam stopniu na sondaże, a równolegle obok badań ilościowych są prowadzone badania jakościowe. I zgaduję, że jeżeli jednak wyjdzie z tych badań jakościowych, że ludzie sklejają Daniela Obajtka z rozpasaniem i z przyklejeniem się do władzy, środowisk i ogólnie ludzi PiSu, to w pewnym momencie jednak przechyli się szala na niekorzyść Daniela Obajtka i zapadnie decyzja, że trzeba w sposób spektakularny odciąć się od tej sytuacji i pokazać, że Jarosław Kaczyński jednak jest ostatnim sprawiedliwym i nie pozwala sobie na to, żeby jego ludzie hojnie czerpali z korzyści, jakie daje władza, a szczególnie władza w spółkach Skarbu Państwa. I zgaduję, że my będziemy wiedzieć do świąt Wielkanocy, czy Daniel Obajtek się utrzyma, czy nie, bo ten serial jeszcze prawdopodobnie będzie trwał. Zgaduję, że w tym tygodniu, zgaduję, że w następnym też jeszcze się nie skończy. To będzie narastało, 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 a wydaje się, że Wielkanoc jest takim dobrym momentem, żeby się od tego odciąć i zamknąć ten temat. Więc albo Daniel Obajtek przeżyje Wielkanoc i rzeczywiście dostanie ostatnią szansę, żeby zamknąć tę transakcję i wtedy rzeczywiście prawdopodobnie, tak jak mówisz, dojdzie do tej transakcji z Saudami, albo jednak zostanie poświęcony i to się wydarzy w przeciągu najbliższych 2 tygodni. No jest jeszcze trzecia wersja, to znaczy, że zapadnie wyrok i decyzja, że Daniel Obajtek musi odejść, ale zostanie to zrobione później, tak żeby uniknąć sytuacji, w której PiS musi się ugiąć pod krytyką opozycji i mediów mu nieprzychylnych. Więc jest jeszcze taka wersja, że to zostanie odsunięte w czasie, ale ja zgaduję, że tak naprawdę, jeżeli zapadnie decyzja na Nowogrodzkiej, że trzeba się pożegnać z Danielem Obajtkiem, to lepiej będzie to zrobić wcześniej niż później, bo ta decyzja będzie podyktowana spadającymi sondażami, a im dłużej Daniel Obajtek będzie na czele Orlenu, to tym dłużej to będzie jednak uwierało PiS politycznie i sondażowo. Więc taka jest moja predykcja, natomiast oczywiście nie wiemy i będziemy to obserwować i z ciekawością się przyglądać. Robercie, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.